Panie i panowie, 7.51, nasz poranny Morning Drive Show, poranek wnet, dzisiaj z sekcji na 16 dzień sierpnia roku pańskiego 2019. Spod nieba Borów Tucholskich przenosimy się pod niebo Ukrainy. Paweł Bobołowicz, nasz diamentowy, mogę powiedzieć, rubinowy korespondent, bo zawsze, Paweł, gdy ciebie zapowiadam, no to mówię wprost, robisz rzeczy niezwykłe i cieszę się, że jesteś w radiu wnet. Witaj. Poniedziałkowo.
Nie, witam serdecznie.
Poniedziałkowo witaj. Też się powitamy.
Witaj, Tomku. Tak, na pewno powitamy się, witam naszych słuchaczy, ale to rzeczywiście jest piątek, chociaż po tej wczorajszej przerwie w Polsce to może się wydawać, że jest poniedziałek.
No właśnie.
Tomku, mam dla ciebie też niespodziankę, chociaż ja nie wiem, czy nasi słuchacze już nie mają dosyć tych wszystkich naszych takich bezpośrednich i wspominkowych relacji i to o tym, jak razem studiowaliśmy, ale gość, który dzisiaj ze mną jest, jest związany z tym czasem, ale zanim opowiem o tym, kto ze mną jest i siedzi przy stoliku lwowskiej kawiarni, no to właśnie powiem dwa słowa o miejscu, w którym jestem. Jestem we Lwowie, ale jak Państwo wiecie, starając się opowiadać o tych miejscach niezwykłych, innych i może zapomnianych, no nie będę opowiadać o Lwowie na antenie, bo Lwów jest dobrze znany i w dodatku tutaj przecież funkcjonuje Studio Lwów i Wojciech Jankowski i o Lwowie opowiada pięknie i wspaniale i bardzo często. To tylko po prostu powiem, że siedzimy sobie przy ulicy Teatralnej, przy kościele świętego Piotra i Pawła, obecnej cerkwi grecko-katolickiej i kościele garnizonowym, miejscu, które też jest smutne teraz, bo to miejsce, gdzie żegna się tych, którzy zginęli w wojnie przeciwko rosyjskiemu okupantowi. To tutaj przyjeżdżają ci chłopcy, którzy zginęli na froncie, a pochodzili z tych terenów. Ale oczywiście jest to też ważne miejsce historycznie. Obok kościoła Piotra i Pawła jest dawne kolegium jezuickie, dzisiaj szkoła, czyli ta funkcja oświatowa pozostała. Kolegium jezuickie niezwykle ciekawe, raz, że było zalążkiem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, ale dokładnie w tym momencie patrzę na tablicę, która przypomina, że tutaj uczył się Bogdan Chmielnicki. Przez parę lat uczył się w kolegium jezuickim, oczywiście katolickim kolegium jezuickim, ale był w tym czasie prawosławny, nie zmienił wyznania. Żeby było ciekawiej, w tym samym kolegium jezuickim uczył się również Jarema Wiśniowiecki. Także to te osoby, które później historia ze sobą skonfrontowały, miały też wspólny epizod. W tym samym miejscu uczyły się i zdobywały wiedzę. No, ulica Teatralna to jedna z tych uliczek, ślicznych uliczek Starego Miasta. Przed wojną nazywała się ulicą Rutowskiego. Ale to tyle o samym Lwowie w tym rozumieniu takim może turystycznym. A teraz wrócę do gościa. Dlaczego powiedziałem, że ma to związek z naszymi studiami, Tomku? Bo Andrzeja Połkuna, z którym siedzę tutaj obok, poznałem wiele, wiele lat temu właśnie na Wydziale Politologii. Wtedy odbywała się konferencja prasowa. Przyjechali przedstawiciele Teodozji Starak. To był przedstawiciel Ukrainy wtedy, nie w randze ambasadora, bo jeszcze wtedy Ukraina nie miała ambasadora. I wtedy pojawił się na sali młody dziennikarz, korespondent gazety Małoda Hałyczyna, który zadawał bardzo ciężkie pytania dotyczące współpracy polsko-ukraińskiej. Ten młody korespondent później miał wiele różnych zmian w swoim życiorysie, od dziennikarstwa poprzez służbę państwową, samorządową, a niedawno był szefem, redaktorem naczelnym portalu Leopolis w Lwowie, a teraz znowu pracuje w administracji państwowej, jest szefem służby patronackiej, czyli powiedzielibyśmy gabinetu wojewody lwowskiego. To jeszcze raz Andrzej Bołkun. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam Paweł.
Andrzeja, tak jak powiedziałem, znam wiele lat i ta opowieść dlatego też będzie miała taki charakter trochę bezpośredni. Będziemy z Andrzejem rozmawiali na ty, nie udajemy, że się nie znamy, ale porozmawiamy pewnie też o różnych ciężkich sprawach. Ale pierwsza sprawa. Andrzej, znalazłeś się w administracji po tych zmianach na Ukrainie, które nastąpiły, czyli po wyborze prezydenta Zełenskiego. To prezydent mianował nowego gubernatora, wojewodę, szefa administracji obwodowej, którym jest Markijan Malski i to on cię wziął do pracy. Czy jesteś człowiekiem z nowej komandy z tej grupy, która jest związana z prezydentem Zełenskim?
To znaczy raczej nie jestem z tej grupy, jestem po prostu dziennikarzem i analitykiem i średnie wieku u nas w urzędzie wojewódzkim wojewody i wicewojewodów jest 33 lata. To bardzo młody zespół i są bardzo ciekawymi ludźmi, chcą dużo zmienić w obwodzie i w kraju i dlatego chcę im pomagać.
Czym ta nowa administracja w obwodzie lwowskim, ale nie tylko, czym ta nowa administracja tych nowych ludzi, też ludzi młodych, o czym powiedziałeś, różni się od poprzedniej ekipy? Jakie cele sobie stawiacie?
Znaczy, to są ludzie, którzy nie pamiętają w sumie Związku Radzieckiego. To są ludzie nowej generacji, którzy nie znają starych układów partyjnych i którzy większość z nich studiowało w Europie. znają po kilka języków obcych, mają wizję, że kraj Ukraina musi być w Europie i dlatego kierują kraj ku Europie Zachodniej. I myślę w ogóle po europejsku. Żadnych układów, wojna z korupcją, prawa ponad wszystkim, i konkursy do pracy, inwestycje, dialog z biznesem. I dlatego to jest perspektywa bardzo dobra.
Hasła brzmią bardzo ładnie, ale jaka jest rzeczywistość? Czy rzeczywiście uda się Ukrainie wyjść z tego systemu oligarchicznego? Nawet Lwów, w którym jesteśmy, przecież to też jest tajemnicą Poliszynela, że są tutaj potężne grupy wpływów, potężnych biznesmenów, którzy mają swoje reprezentacje polityczne. One sięgają bardzo różnych ugrupowań, poprzez nacjonalistyczną Swobodę, która też ma swoich patronów biznesowych, do innych ugrupowań. Naprawdę wierzysz, że uda się z tym zerwać?
Karawana idzie, pies szczeka, ona się mówi, nie tylko u nas. To znaczy, szczerze mówiąc, Swoboda w skali ogólnokrajowej zdobyła tylko około 2% głosów. We Lwowie Swoboda zdobyła 50 tysięcy głosów, na chyba nawet mniej w całym obwodzie. No to jest po prostu znikome liczby, które świadczą o tym, że legenda o Lwowie, o Ukrainie nacjonalistycznej to jest tylko legendą. W sumie ludzie wybierają jakieś normalny sposób życia i jakąś normalną ideologię. Ideologia normalnego życia, pracy, sąsiedzkiej, spokojnej i ambitnej.
Wywołałem właściwie na marginesie ten temat nacjonalistyczny, bo bardziej chciałem usłyszeć, co powiesz o tym, że czy na pewno urząd gubernatora wojewody będzie odporny na wpływy biznesu, ale ponieważ już dotknęliśmy tego tematu, mówisz o otwarciu na Europę, mówisz o tym kierunku prozachodnim. Jesteśmy w mieście, które no, stanowi bardzo ważny symbol w relacjach Polski-Ukrainy. Nie zawsze niestety dobry symbol. Sam też jesteś osobą, która ma mieszane korzenie, nigdy tego nie ukrywałeś. Jak Państwo słyszycie, Andrzej też posługuje się bardzo dobrze językiem polskim. Czy nowa władza też na poziomie obwodu lwowskiego może oznaczać zmniejszenie napięcia w relacjach polsko-ukraińskich? No i oczywiście w tym kontekście pytanie, co dalej z cmentarzem Orląt Lwowskich?
Dalej z cmentarzem. Cmentarz jest na miejscu. Codziennie jego odwiedzają tysiące turystów z Polski i z Ukrainy. Żadnych problemów ja nie widzę. Chociaż cmentarz jest w opiece raczej Rady Miejskiej, a nie Urzędu Wojewódzkiego. Jeszcze powiem o tym, że każdy urzędnik we Lwowie, raczej urzędnicy wyższego szczebla znają język polski. Z tym nie ma żadnych problemów. Na przykład u nas w ubiegłym tygodniu była delegacja z województwa podkarpackiego, była pani wojewoda Ewa Lernat i marszałek Władysław Ortyl. Była dobra rozmowa z naszym wojewodą, plany o rozszerzeniu przejść granicznych, o otworzeniu tego połączenia Przemyśl-Chyrów-Zagórz. To znaczy są dobre plany o współpracy. A jeszcze powiem, ty mówiłeś, czy dam do sobie rady na nasze nowa władza. Powiedzmy tak, że to są młodzi ludzie, którzy sami siebie stworzyli. Większość z nich są milionerami. To znaczy, oni nie ukradli te pieniądze, oni ich zarobili. Nasz obecny wojewoda nigdy nie pracował w służbie państwowej. Był dobrym adwokatem na skalę europejską. Władał pięciu językami. Jest ambitnym, młodym człowiekiem, który chce coś zmienić. I taki zespół jakby podbiera do urzędu wojewódzkiego.
Nowy zespół ludzi w Urzędzie Wojewódzkim, ale to samo, co mówiły też poprzednie ekipy, że te sprawy polsko-ukraińskie zależą też od kwestii samorządowych, na które administracja wojewódzka nie ma wpływu, ale jednak ekipa Z mówi o możliwości przyspieszonych wyborów samorządowych, a nawet jeżeli nie będzie przyspieszonych, to przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się w przyszłym roku. Czy komanda Z, czy ta nowe ugrupowanie też szykuje się tutaj do przejęcia władzy?
To znaczy, urząd się nie zajmuje polityką i wyborami, tym się zajmują partie polityczne, a nasz wojewoda jest osobą pozapartyjną i szczerze mówiąc nie chce się zajmować polityką partyjną. W przyszłym roku będzie zmiana układu administracyjnego w Ukrainie. Zamiast 450 rejonów będzie ich tylko 100. Obecnie w obwodzie lwowskim jest 20 rejonów, tak znaczy powiatów, tak na polski jakby kształt, a będzie tylko 6. To znaczy i znowu będą wybory i na poziomie powiatowym, na poziomie rad miejskich i będzie wielka zmiana na szczeblu samorządowym. Ta zmiana chyba będzie ku lepszemu, bo na przykład stare partie będą mieć znikome szanse te wybory wygrać. Znaczy moim zdaniem na przykład w Lwowie to jest nowe partie, to jest partia Golos Wakarczuka, znanego partia prezydenta Sługa Narodu i Batkiewszczyna i Grycenko Gromadzianska Pozycja. Stare partie, na przykład partia Mera, Samopomnieć czy Swoboda, no mają szansę na szczeblu jakby progu wyborczego praktycznie.
Wspomniałeś też o tych połączeniach nowych z Polską, połączeniach kolejowych. Jedno połączenie kolejowe jest, funkcjonuje do Przemyśla z Lwowa, to właściwie ono jest z Kijowa do Przemyśla przez Lwów, a kierunek na Lublin, kierunek, który jest nam obu bliskim. Zdradzę, że przecież twój syn też się urodził w Lublinie. Ten kierunek, kiedy można liczyć, że coś się wydarzy?
To znaczy obecnie chyba około 4 par pociągów jeździ z Lwowa do Przemyśla, ale my mamy połączenia samolotami z Polską. Chyba do 7 miast w Polsce latają z Lwowa loty. 40 minut, godzina, ty jesteś w Poznaniu, w Gdańsku, w Krakowie, Wrocławiu, w Warszawie i nie ma żadnych problemów połączenia z Polską. I w samolotach nie ma wolnych miejsc w ogóle. Na przykład do Gdańska samoloty latają 4 razy dziennie, do Warszawy codziennie, nawet kilka razy dziennie. Autobusy też jest dziesiątki kursów.
Tylko niestety stoją długo na granicy.
No to jest problem Polskiej Straży Granicznej, która bardzo pilnie i powoli sprawdza autobusy.
Niedługo będę mógł się przekonać, jak wygląda kontrola Straży Granicznej. My siedzimy w kawiarni, to też kolejny element związany z tą polskością. Przed samym wejściem na antenę, ta kawiarnia, która nazywa się Smaczna Kawa i Świat Herbaty, jest prowadzona przez dwie siostry bliźniaczki, pani Nadia i pani Ola, panie olszańskie, które też nie ukrywają swoich polskich korzeni, z przyjemnością się przyznają i z nami też rozmawiały w języku polskim. Taki jest Lwów, do którego niewątpliwie serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, Andrzeju?
Jasne, codziennie, dziękujemy bardzo.
I to, proszę Państwa. Nie tylko do Lwowa. My zapraszamy nie tylko do Lwowa, drogi Pawle, ale zapraszamy też do Cekcyna, bo dzisiaj tam jesteśmy. No i cóż, wielkie uściski. Sorry za ten poniedziałek, ale wydawało mi się, że wczoraj był dzień bez poranka, więc czułem się, jakby to była niedziela, oczywiście piątek, 16 dzień sierpnia. A może muzycznie coś jutro udałoby się w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, drogi Pawle, kiedy wydzwoniłbym ciebie, byś poopowiadał, co też pod niebem Lwowa albo Ukrainy się dzieje. Co ty na to?
Ja rozumiem, Pawle, że mówisz o poniedziałku. Mówisz o poniedziałku, bo teraz...
Nie,
teraz
mówię o sobocie. Muzyczno
o sobocie?
Mówię o muzycznej polskiej tygodniówce. No, przecież będziesz.
Na pewno, słuchaj. Słuchaj, to musimy coś pomyśleć koniecznie o muzycznie, powiązać to z Lwowem, zwłaszcza, że jutro też jest program wschodni i też na pewno będzie podsumowanie tego tygodnia ukraińskiego zwiadu w net. Tomku, no to pomyślimy. Coś dobrego na pewno wybierzemy. Już jeden z autorów padł, a jest tutaj lwowski autor, który śpiewa po polsku. No zobaczymy, coś wymyślimy na jutro.
Wymyślimy. Paweł Bobołowicz, mój serdeczny przyjaciel jeszcze z czasów, nie powiem ile lat temu studiowaliśmy. To tam. Paweł Bobołowicz, ukraiński wnetowy zwiad. Dziękuję pięknie, słyszymy się jutro w Muzycznej Polskiej Tygodniówce.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
W poranku wnet, panie i panowie, w przeglądzie prasy w prime time, jego wielkość, serce bijące dla Radia Wnet, choć nie tylko. Pod niebem Londynu Aleks Sławiński, witam serdecznie, dzień dobry, porankowo.
Witam Ciebie, Tomaszu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
No właśnie, prime time. Wiele dzieje się pod niebem Wielkiej Brytanii, w stolicy, więc cóż, musimy poopowiadać sobie trochę o tym, co też w piszczy albo szeleści w brytyjskiej prasie, drogi Aleksie.
No tak, ja właśnie w tym momencie wyciągam z kieszeni gazetę, którą dzisiaj rano wziąłem z jednej ze stacji. Głównym tematem dzisiejszego poranka jest jest kolejny atak nożowniczy w Londynie. Ten temat już dla niektórych może być dosyć nudny i oklepany, jednakże Wielka Brytania żyje tym tematem coraz bardziej. Zwłaszcza, że nożownicy robią się coraz bezczelniejsi i coraz bardziej brutalni. Ostatniego dzionka przybyło nam kilka morderstw na północy Wielkiej Brytanii, jednakże do najbardziej spektakularnego przypadku doszło tutaj, właśnie w Londynie. Okazuje się, że nożownicy są na tyle bezczelni, że potrafili zaatakować na samym progu wejścia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jednego z urzędników. Był to totalnie niesprowokowany niczym atak. Młody mężczyzna, noszący w pudełeczku białą fretkę albinoskę, zaczepiał ludzi przy wejściu do ministerstwa, pytając ich, gdzie pracują. Gdy jeden z pracowników powiedział, tak, ja pracuję tutaj właśnie w ministerstwie, człowiek ten wyciągnął nóż i ciachnął go w twarz, mówiąc bardzo oględnie. Policja zjawiła się tam już po kilku minutach, bo wiemy, że te okolice są bardzo silnie chronione, zarówno przez policję, jak i przez wojsko, gdyż jest to dzielnica ministerialna. Wszyscy do tej pory nie wiedzą, co stało za tym atakiem. Jak na razie władze nie uważają tego za atak terrorystyczny, jednakże każdy jest zdziwiony, czemu w takim miejscu już zaczyna dochodzić do tego typu ataków. Nie wiadomo, czy mężczyzna był pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających, czy też po prostu coś mu chodziło po głowie, ale było widać, że wyraźnie był przygotowany. Nosił ze sobą oprócz dużego noża również pojemnik z gazem, który w tym kraju jest zabroniony, gdyż jak wiemy, Wielka Brytania jest krajem bardzo mocno rozbrojonym, jeżeli chodzi o obywateli. I nie wolno nosić nawet zwykłego gazu pieprzowego ze sobą. Jednakże ten człowiek go posiadał, pewnie go sprowadził sobie gdzieś z zagranicy. Tych ataków jest coraz więcej. W ciągu ostatniego zaledwie roku, od początku roku, w samym Londynie było ponad 100 zabójstw z użyciem noża. O innym zabójstwie pisze dzisiejsza prasa, miało miejsce w Lambeth, w dzielnicy znajdującej się po drugiej stronie rzeki w stosunku do Westminster. Dzielnica znana chociażby z tego, że wychowywał się tam Charles Chaplin. I okazało się, że kolejny, bardzo młody, 17-letni człowiek był sprawcą zabójstwa w tym miejscu. Więcej szczegółów na razie policja nie podaje, ale widać, że ten problem jest coraz bardziej palący. Zaledwie 2-3 dni temu Boris Johnson powiedział, że pierwsza transza pieniędzy, czyli pierwsze 100 milionów funtów na bezpieczeństwo zostanie już za kilka dni uruchomiona. Ja nie wiem, czy cokolwiek to da, gdyż jak wiemy, bardzo często takie pieniądze grzęzną gdzieś w administracji zamiast być przeznaczone na prawdziwą pomoc, na prawdziwe rozwiązanie tego problemu. Z drugiej strony jednakże również możemy spojrzeć na pewną kampanię, pewną akcję, która właśnie w Londynie w tej chwili ma miejsce. Jest to kampania przeprowadzana przez organizację Big Brother Watch, która twierdzi, że w Londynie kamer jest za dużo i one nic nie dają. Tym razem na celowniku znalazły się kamery rozpoznające twarze. Organizacja Big Brother Watch twierdzi, że system rozpoznawania twarzy narusza prywatność Brytyjczyków i powinien zostać w pewien sposób ograniczony, gdyż widać, że mimo że w Londynie wisi prawie 500 000 kamer, przestępczość zamiast spadać jeszcze bardziej rośnie i tak naprawdę one niczemu nie służą oprócz inwigilacji obywateli. Ja przyznałbym im w pewien sposób rację, gdyż takiej ilości danych żadna maszyna nie będzie w stanie obsłużyć i wygląda na to, że faktycznie może to być narzędzie do zwykłego śledzenia normalnych obywateli, gdyż wygląda na to, że na przestępców to i tak nie działa.
Powiedział Alek Sławiński, nasz londyński wnetowy zwiad. Jeszcze jedna rzecz, czyli wracamy do tego wszystkiego, co może wydarzyć się za chwil kilka. Na tej naszej wielkiej granicy, która oddziela Ulster od Republiki Irlandii, 499 km, No i wszyscy z niepokojem jednak patrzą na datę 31 października. Ja wiem, tak jak mówisz o tych bandyckich atakach nożowników, być może słuchaczki i słuchacze Radia Wnet w Krakowie 95.2 FM, w Warszawie 87.8 mają tego dość, natomiast jakby nie patrzeć, czuć lekkie wrzenie w ulsterze, no i wszyscy zastanawiają się, powstanie ta granica, czy nie powstanie, jeżeli powstanie, a wszystko wskazuje na to, że będzie musiała powstać z racji twardego Brexitu, co też wydarzy się a propos porozumienia wielkopiątkowego i tego wszystkiego, co działo się podczas tych przykrych wydarzeń, kiedy Irlandczycy strzelali do Irlandczyków w Ulsterze. Alex?
No właśnie, Tomasz, zadajesz bardzo dobre pytanie, albowiem, jak wiemy, ponad 40 lat temu, na początku lat 70. po raz pierwszy do Belfastu wysłano brytyjską armię. I całkiem niedawno, 2-3 dni temu, okazało się, że były żołnierz brytyjski zjednoczył się z byłym więźniem politycznym z Ulsteru w kampanii mającej na celu opowiadanie ludziom, że nie możemy w tym momencie zachować się w ten sposób, żeby sądzić tylko z jednej strony, lecz żeby sprawiedliwość się stała po obu stronach. Wiemy dobrze, co się dzieje od dobrych kilkudziesięciu lat w Ulsterze. Na szczęście przez ostatnie lata trwa zawieszenie broni. Wydaje mi się, że ten moment Brexitu jest dobrą chwilą, żeby o tym rozmawiać, co wydarzyło się do tej pory przez kilkadziesiąt lat, jak wyglądała historia tych okolic. Jestem przekonany, że na ten temat jeszcze nie raz będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o samą granicę, nawet najbardziej twardzi brexiterzy twierdzą, że ona nie zostanie wprowadzona. Ja im wierzę troszeczkę na słowo, ponieważ to będzie niemożliwe do wprowadzenia z dnia na dzień. Jak na razie, jak wiemy, nie ma tam żadnych ruchów, które by miały sugerować, że ktoś zaczyna stawiać słupki, bramki i płotki. Ale być może dojdzie do tego za jakiś czas. Zobaczymy po prostu, co, jak będzie wyglądała sytuacja na tej granicy. Byłbym przekonany, że nawet jeżeli jakieś ograniczenia w ruchu granicznym nastąpią po pewnym czasie, na pewno one nie nastąpią z dnia na dzień. Więc póki co byłbym spokojny, zwłaszcza że w tej chwili, biorąc pod uwagę, jaki bałagan panuje w polityce zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej w Wielkiej Brytanii, trudno jest przewidzieć, jak to wszystko będzie wyglądać. Jak na razie ruch antybrexitowy zaczyna nabierać rozpędu, czego przykładem jest chociażby dosyć kuriozalna sytuacja sprzed kilku dni, gdy pewna deputowana Partii Zielonych zaproponowała, żeby w związku z Brexitem ogłosić rząd alarmowy. Rząd, który będzie zbudowany na wzór rządu chociażby Winstona Churchilla z II wojny światowej, który miałby obejmować osoby ze wszystkich partii politycznych, tylko że ona zaproponowała, żeby to był rząd kobiet. No, nie wiem, czy ktokolwiek potraktuje to na poważnie. W każdym razie ona już zgłosiła zapytanie czy propozycję do przedstawicielek wszystkich partii politycznych w brytyjskim parlamencie. Jak na razie pozostało to bez odzewu. Wydaje mi się jednak, że co po niektórzy są chyba trochę oderwani od rzeczywistości, gdyż ja nie wyobrażam sobie rządu jednej płci. Gdyby jakikolwiek mężczyzna zadał takie samo pytanie, żeby wprowadzić, powiedzmy, rząd samych mężczyzn, bo na przykład kobiety się nie nadają do polityki, widzimy, co zrobiła Theresa May, no, na pewno mógłby już się pakować i odium seksizmu, no, nie spłynęłoby z niego przez bardzo, bardzo wiele lat.
Dokładnie.
Zobaczymy, czy ta propozycja do czegokolwiek doprowadzi.
Panie i panowie, Alek Sławiński, ja myślę, że ta pani deputowana z Partii Zielonych być może przed snem naczytała się nieco Arystofanesa, bo jak pamiętasz, były i trojanki, i były osy, więc kto wie, być może coś takiego zainspirowało posłankę deputowaną z Partii Zielonych. Panie i panowie, Alek Sławiński z podnieba Londynu, dziękuję pięknie za korespondencję w naszym piątkowym poranku. Kłaniam się.
Również dziękuję, Tomaszu.